Dzisiaj gościem podróży z Radiem Rami, naszym przewodnikiem bez granic jest Marta Guillermo-Sajdak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Łączymy się z Urugwajem, ale ja nawet nie wiem z jakim konkretnie miejscem w tym pięknym kraju.
Ze stolicą, z Montevideo. Taka
Montevideo.
Piękna.
To u ciebie jest jakiś środek nocy pewnie.
U mnie jest 6 rano. Także musiałam wcześniej wstać, aby z wami porozmawiać, ale bardzo mi miło.
To jest jakaś kolosalnie mała różnica czasu. Tylko 4 godziny między Europą a Ameryką Południową?
Tylko 4 godziny.
Czyli do Urugwaju mogą spokojnie latać ci, którzy nie lubią zmian stref czasowych, bo to niewielka różnica.
W okresie polskiej zimy to są 4 godziny, a kiedy jest polskie lato, to mamy 5 godzin różnicy, bo w Urugwaju zawsze jest ten sam czas. Nie zmieniamy na zimowy ani na letni, więc te różnice są albo 4, albo 5 godzin wcześniej.
A jak czas pandemii w Urugwaju mija? Czy jest równie monotonny?
Jest monotonny. To już jest 10 miesiąc. Urugwaj od 13 marca ma zamknięte granice lądowe, wodne, wszelakie, w związku z czym od 10 miesięcy nie przyjeżdża do Urugwaju żaden turysta zagraniczny. Jedynie Urugwajczyk ma prawo powrotu do domu. Także kraj wygląda smutno, bo to jest kraj, który żyje z turystyki.
A ty jak sobie radzisz w tych okolicznościach?
Ja sobie radzę całkiem nieźle, bo jestem kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boję i na szczęście poza bycie przewodnikiem mam wiele różnych innych zawodów, także ja przez całą pandemię miałam to szczęście, że dzielnie pracowałam. I tęsknię bardzo za turystami, bardzo, ale w międzyczasie mogłam zrealizować inne projekty, które czekały chyba na to, żeby zostać zrealizowanymi. Miałam czas na tłumaczenia, na coś, na co nigdy nie miałam czasu, także ja ten czas spędziłam bardzo dobrze.
Mieszkasz w Montevideo już długo, bo całą dekadę.
11 lat.
Co cię tam sprowadziło?
No co może sprowadzić kobietę do Urugwaju? Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest najbardziej popularny kierunek Ameryki Południowej, bo to nie jest ani Peru, ani Kolumbia, ani Meksyk, ani to nie jest Brazylia. Zakochałam się w Urugwajczyku, którego poznałam w Europie, we Francji, w Paryżu. No i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Także zaczarował mnie Urugwajczyk, a nie jest prosto spotkać Urugwajczyka, bo jest ich tylko 3 miliony. Także no miałam szczęście lub nieszczęście, to zależy jak na to dzisiaj spojrzymy. Ale fakt jest taki, że za miłością tutaj przyjechałam.
No ale to
i
też
zostałam.
Zostałaś, bo ci się
wyboru.
Właśnie spodobało.
Tak. Plan był taki, że mieliśmy tutaj przyjechać na 4 lata. Taki był okres, który mój małżonek miał odpracować. On był stypendystą rządu francuskiego, wysłany stąd, aby się douczać w zakresie matematyki. I miał tutaj te 4 lata odpracować na uniwersytecie. A po 4 latach mieliśmy zdecydować, co dalej. I ja w ten kraj wsiąknęłam. Zapuściłam tutaj korzenie, bo to jest kraj, który rzeczywiście po pewnym czasie zaczyna się czuć, kochać i potem jest bardzo ciężko stąd wyjechać.
Czy to jest rzeczywiście Szwajcaria Ameryki Południowej?
Bardzo się śmieję z tego określenia, ponieważ ze Szwajcarią ma tyle wspólnego, co nasza Szwajcaria kaszubska. Być może ceny dzisiaj są nieco szwajcarskie, bo Urugwaj jest krajem drogim tutaj w regionie, porównując z sąsiadami. Urugwaj rzeczywiście bywał nazywany Szwajcarią Ameryki Południowej, bo tutaj się bardzo dobrze żyło w latach 30., 40., 50. Urugwaj nie brał udziału czynnego w II wojnie światowej, więc tutaj ten kraj się fantastycznie rozwijał właśnie wtedy. I Urugwaj jeszcze do niedawna miał sekret bankowy taki sam, jaki miała Szwajcaria. Można było mieć konto sekretne w urugwajskim banku, więc być może stąd te porównania.
Jak patrzymy z perspektywy europejskiej, to często to, co możemy spotkać w Urugwaju, kojarzy nam się bardziej z Argentyną.
To prawda. I Argentyńczycy mówią nawet, że Urugwaj jest jeszcze kolejnym ich regionem. Traktują Urugwaj jako powiększenie swojego terytorium i to jest bardzo bolesne dla Urugwajczyków, ponieważ pomimo, że te kultury są bardzo podobne i tradycje, i muzyka, i folklor, i jedzenie, to jednak Oni się różnią, jednak się różnią, więc to tak jak nam mówią czasami obcokrajowcy, że Polak i Rosjanin to to samo. Tak samo się oburzają Urugwajczycy, kiedy im powie na przykład Hiszpan, a Urugwajczyk to to samo co Argentyńczyk. Także nie popełniajcie tego faux pas, proszę was bardzo.
A jakie faux pas warto popełnić w Urugwaju? Co może sprawić, że dowiemy się czegoś więcej na ich temat, a nie zostanie to potraktowane jako obraza?
Nie, oni generalnie mają bardzo duże poczucie humoru, bardzo ironiczne poczucie humoru. Bardzo trudno, myślę, jest ich tak naprawdę obrazić. Ja miałam bardzo duży tutaj problem, żeby zrozumieć właśnie ich poczucie humoru, bo im bardziej cię obrażają i wyzywają, tym bardziej cię kochają. Także powiedzenie na przykład do osoby otyłej, ty grubasie, to tutaj jest największy obraz miłości do tej osoby. Więc to trzeba naprawdę tutaj troszkę czasu i dystansu do siebie, żeby się nie obrażać. Myślę, że trudno jest popełnić jakieś faux pas. Oni są przyzwyczajeni do tego, że wiele ludzi w ogóle nie wie, gdzie jest Urugwaj, albo że myli ich z Paragwajem. I oni wiedzą, że są malutkim krajem wciśniętym pomiędzy dwie potęgi, jakimi są Argentyna i Brazylia. I wiedzą, że to jest taki malutki kraj, 3-milionowy, o którym nie za wiele wiemy. Więc oni się nie buntują i bardzo chętnie opowiadają o tym swoim kraju, o swojej historii. Są bardzo dumni oczywiście z piłki nożnej, byli pierwszymi zwycięzcami pierwszego mundialu, który zresztą odbył się tutaj w Montevideo w 1930 roku i zwyciężyli z Argentyną. W 50 roku pokonali Brazylię na mundialu w Brazylii. Także mają wiele powodów do dumy.
Te piłkarskie powody do dumy raczej sprawiły, że i Brazylijczycy, i Argentyńczycy też nabrali trochę respektu do Urugwajczyków. I z pewnością chyba najbardziej rozpoznawalnymi ambasadorami Urugwaju są ich piłkarze. Obecnie z Luisem Suarezem na czele. Czy ty po przeprowadzce też stałaś
Zgadza się.
się fanką?
Ja w ogóle się nie interesowałam futbolem, ale rzeczywiście w Urugwaju nie może być inaczej. Musisz wiedzieć przynajmniej, jak się nazywają wszyscy piłkarze. Tutaj w Montevideo są dwa kluby, Peñarol i Nacional, i trzeba być kibicem. Można być biernym kibicem, ale trzeba być po którejś stronie, bo taka rozmowa typowa z Urugwajczykiem, ze sprzedawcą na targu, to jest: jesteś z Polski, a który klub preferujesz, Nacional czy Peñarol? Także ja już musiałam się opowiedzieć po którejś ze stron. I tak, futbol to tutaj jest naprawdę święto narodowe. Kiedy gra Urugwaj na jakichś mistrzostwach, rozgrywkach międzynarodowych, naprawdę świat staje. Można wtedy naprawdę okraść Urugwajczyka. On się nie zorientuje. Nie ma wtedy, nie pracuje się. Całe miasto, cały Urugwaj staje i ogląda mecz.
Dlatego chyba większym trzęsieniem ziemi nawet dla niektórych Urugwajczyków w marcu zeszłego roku, oprócz od pandemii, była decyzja, by po 14 latach zwolnić słynnego El Maestro, Oscara Tabareza, który był takim mędrcem urugwajskiej piłki, strategiem i przestał być selekcjonerem.
Tak naprawdę on cały czas jeszcze jest trenerem, tylko powiedziano, że ze względu na swój wiek i wiele chorób, ponieważ on jest osobą schorowaną i jeżeli go kojarzycie, to jest człowiek, który chodzi o kuli, jeździ też na wózku inwalidzkim, choruje na bardzo rzadką chorobę i powiedziano, że ze względu na pandemię nie powinien mieć żadnej styczności właśnie z piłkarzami, którzy cały czas się gdzieś tam przemieszczają, więc on cały czas gdzieś tam dowodzi tą drużyną, ale przez okres pandemii robił to zdalnie. Także łączył się przez internet i cały czas nie jest może selekcjonerem, ale cały czas doradza.
Czyli jestem mędrcem i strategiem.
Jest i to jest bohater narodowy. Jestem pewna, że będzie miał niejedną ulicę, a nazywają go maestro ze względu na to, że maestro w Urugwaju to znaczy nauczyciel i on z wykształcenia jest nauczycielem. Także maestro Tabary będzie miał swój, na pewno będzie miał swoją ulicę, swoją szkołę, bo doprowadził rzeczywiście drużynę do perfekcyjności.
Z europejskiego punktu widzenia takie zapatrzenie w szkoleniowca, szczególnie starej daty, może dziwić, ale też zastanawiam się, na ile przekłada się na tę też odmienną kulturę w tym znaczeniu, czy Urugwajczycy są wobec tego narodem, który bardzo serdecznie oraz rzeczywiście z pokorą i dobrem podchodzi do starszych osób.
Oj, tak. To mi się strasznie podoba w Urugwaju, że oni zwracają się do osób starszych na ty. Generalnie ten język hiszpański, urugwajski jest bardzo bezpośredni, więc tu wszyscy mówią do siebie na ty. Nie używa się w ogóle takiej formy, która jest w hiszpańskim, usted, czyli pan, pani. I to powoduje, że ten dystans pomiędzy młodymi i starszymi jest mniejszy. Bardzo jest duży szacunek do osób starszych, ale też osoby starsze są niezwykle, z naszego punktu widzenia, wyluzowane. Tutaj takie babcie, które mają 80 i 90 lat, wychodzą na tango w pełnym makijażu. Oczywiście nie teraz, w okresie pandemii, ale tak jeszcze było rok temu, że można było zobaczyć, jak one się cieszą życiem. Starość tutaj nie wymaga od ludzi tego, że mają być zamknięci w swoich domach, tylko właśnie oni wychodzą. Wychodzą na miasto, spotykają się z koleżankami i kolegami, i na szachy, i na tango właśnie. Także bardzo podoba mi się to, jaki jest tutaj respekt wobec starszych osób.
A co jeszcze uważasz za taką specjalność Urugwaju? Bo kiedy rozmawialiśmy przed programem, to powiedziałeś, że nie ma tutaj za wiele zabytków z europejskiego punktu widzenia. A co to znaczy europejski
Zgadza
punkt
się.
widzenia na zabytki, a jaki jest południowoamerykański?
Tak, Urugwaj jest krajem stosunkowo młodym. To jest kraj, który się jeszcze formuje jako narodowość. Co to znaczy być Urugwajczykiem, to oni jeszcze nie do końca wiedzą, nie do końca wiedzą, jak odpowiedzieć na to pytanie. I mówimy o kraju, który ma niecałe 200 lat, bo niepodległość Urugwaj odzyskuje, wyzwala się spod opresji Hiszpanów w 1830 roku. Więc co to znaczy zabytki? W Urugwaju są zabytki z okresu tego kolonialnego, czyli Hiszpanie tutaj przybywają w XVII wieku, więc można spotkać jakiś budynek z roku 1600 na przykład, ale dla Urugwajczyka zabytkiem jest dom, który ma 100 lat i on już przeważnie jest wpisany na taką listę zabytków, że nie można go zburzyć. Więc coś jak ma 100 lat, jakaś kamienica, dla Urugwajczyka to jest zabytek. Więc dlatego mówię, oni marzą o kościołach średniowiecznych i o zamkach średniowiecznych, i nawet takie sobie tutaj budują niektórzy bogaci Urugwajczycy, że mają dom, rezydencję z wieżyczkami takimi neogotyckimi. Bardzo lubią ten styl właśnie, chcieliby mieć, a nie mają. Więc każdy Urugwajczyk, którego na to stać, marzy o podróży do Europy. Marzy. Także oni, jak my mówimy, jak ja mówię, że jestem z Polski, to oni się pytają, po co ty tu, dziewczyno, przyjechałaś? Jak ja marzę o tym, żeby pojechać do Europy?
Podobno także oprócz zamiłowania do nowych zabytków, to jednak mają zamiłowanie do starych samochodów, do tak zwanych
Tak.
oldtimerów.
Oj, oldtimer. Tu można zobaczyć właśnie auta sprzed wojny i nawet pytanie jest takie, że można się, to jak się pytasz Urugwajczyka, to auto jest sprzed okresu wojny, to on się pyta, sprzed której wojny, bo można tutaj spotkać naprawdę niesamowite pojazdy z lat 20., 30., 40. w świetnym stanie, ponieważ rzeczywiście klimat Urugwaju, nie ma zim, te auta jeżdżą po ulicach urugwajskich, i z czego to wypływa? Z tego, że ceny nowych samochodów są niezwykle wysokie. Każdy nowy samochód kosztuje tutaj 60% więcej niż w Europie. Taki jest wysoki podatek od nowego samochodu. I nie można sprowadzać do Urugwaju używanych samochodów, na przykład z Argentyny czy Brazylii, które produkują samochody. Więc w Urugwaju można kupić tylko samochód w salonie nowy albo od kogoś, kto kiedyś, dawno temu, kupił ten samochód w urugwajskim salonie samochodowym. Więc jak ja tutaj przyjechałam i okazało się, że mogę sobie przywieźć do Urugwaju wszystko, fortepian, książki, meble, tylko nie samochód, ponieważ prawo urugwajskie chroni właścicieli salonów samochodowych, to okazało się, że najtańszą opcją jest po prostu kupienie garbusa. I ja jeszcze do niedawna jeździłam garbusem z roku 77. Także wpisywałam się bardzo dobrze w ten urugwajski klimat. Oni uwielbiają mówić o starych samochodach. Każdy ma gdzieś w garażu pierwszy samochód po tatusiu, po mamusi, po dziadku. Nie wyrzucają tutaj przedmiotów żadnych. Także jak się pojedzie w głąb Urugwaju, to można naprawdę znaleźć zabytki motoryzacji.
To jest rzeczywiście bardzo ciekawe dla tych, którzy lubią takie cacka. Ja się zastanawiałem, co Polacy wiedzą o Urugwaju, z czym Urugwaj kojarzą, co ich interesuje w kontekście tego kraju. Z pomocą przyszło mi tutaj takie znalezisko na YouTubie, twój kanał, Wideo z Montevideo, czyli Urugwajskie życie, i okazuje się, że wśród 26 odcinków, które do tej pory powstały, największą popularnością cieszy się ten o yerba mate.
O yerba mate. Okazuje się, że dużo Polaków interesuje się yerba mate, a nawet pije yerba mate, i są takie grupy na Facebooku, właśnie Polacy pijący yerba mate, yerba, holicy, yerba to holicy. Także jestem w ogóle zachwycona, nie wiedziałam, że tyle osób w Polsce pije yerba mate i bardzo im się podobają w ogóle te tykwy urugwajskie, bo tutaj każdy kraj, w którym się pije yerba mate, bo to nie tylko Urugwaj, także Argentyna, także Paragwaj, każdy kraj ma swoje rękodzieło związane z yerba mate i wielu Polaków pragnie mieć właśnie taką tykwę z Urugwaju, która jest oprawiana w skórę cielęcą, bardzo pięknie zdobiona. Także tak, to prawda, że Polakom najbardziej podobał się odcinek o yerba mate. Polacy o Urugwaju nie wiedzą wiele, chociaż dzisiaj wiemy o wiele więcej niż ja wiedziałam w 2009 roku. Ja wiedziałam wtedy tylko tyle, kiedy tu przyjechałam, jak się nazywa stolica, i naprawdę nie miałam zbyt wielu wiadomości. Natomiast od tamtego czasu o Urugwaju dużo się słyszało w Europie za sprawą na pewno piłkarzy, którym idzie bardzo dobrze w ostatnim czasie, ze względu na byłego prezydenta Urugwaju Pepe Mujica, który był niezwykle postępowym prezydentem i wprowadził między innymi uprawę i sprzedaż legalną, zalegalizował marihuanę. Także Urugwaj dzisiaj też słynie z tego, wielu Polaków pyta, czy to jest prawda, że tam sobie można pójść do apteki i kupić marihuanę, i jest to prawda. Marihuany z uprawy państwowej. Od tego są odprowadzane podatki i kasa zostaje w państwie. Tak samo jak za alkohol, jak za papierosy, to jest traktowane jako jeszcze jedna używka. Natomiast jest to zorganizowane tak, że żaden obcokrajowiec nie może sobie tej marihuany tak legalnie kupić. Jest ona tylko i wyłącznie dla Urugwajczyków lub rezydentów, którzy muszą się zarejestrować. Bardzo prosta jest rejestracja, więc każdy, kto chce, ma prawo do kupienia w aptece sprawdzonej państwowej marihuany. 40 gramów na miesiąc można sobie kupić. I to jest jedno z najczęstszych pytań. Czy to jest prawda, że w Urugwaju można sobie legalnie palić? Jest to prawda.
Zostańmy przy yerba mate, bo ja tak się tutaj krzepię kawą poranną, ale podobno yerba mate jest zdrowsza.
Jest zdrowsza.
Pytanie, czy Polacy, którzy się interesują yerba mate, wiedzą, jak ją zaparzyć? I czy Urugwajczycy mają jakiś swój specjalny sposób? No bo niby wiemy, jak parzyć herbatę, ale jak pojedziemy do Chin, no to okaże się, że guzik tam wiemy. Jak to jest z Urugwajczykami i ich naparem narodowym?
Tak, Urugwajczycy są uzależnieni od yerba mate i to jest naród, który najwięcej pije yerba mate w ciągu roku. To są naprawdę hektolitry. Urugwajczyk nie wychodzi z domu bez termosu pod pachą i w drugiej ręce ma właśnie tykwę. I z rana, jak wstajemy, bo ja już dzisiaj też piję yerba mate, bo rzeczywiście akurat mi odpowiada o wiele bardziej niż kawa. Nie ma takich problemów właśnie, że nie można zasnąć jak po dużej ilości kawy. Daje dużo energii, ale nawet jeżeli nie mamy czasu, żeby zjeść jakiś posiłek, to ona jest pożywieniem. Ma niezwykle dużo minerałów, witamin i jest bardzo dobra dla zdrowia, obniża cholesterol. Także jak się przygotowuje yerba mate? To jest taki rodzaj herbaty z dużą ilością suszu i bardzo małą ilością wody, więc trzeba wypełnić 2/3 tykwy tym suszem. Każdy Urugwajczyk ma swoją ulubioną markę yerba mate i następnie zalać ciepłą wodą. Najważniejsze jest to pierwsze zalanie, żeby nie zniszczyć tych fusów, więc trzeba to zalać najpierw letnią wodą i odczekać, a potem specjalną rurką, która się nazywa bombiża, robi się taką dziurkę i w tą dziurkę się wlewa odrobinę wrzątku. Odczekuje się chwilkę i pije się pierwszy łyk. Ponieważ rurka jest metalowa, to ta yerba mate ma czas, żeby troszeczkę ostygnąć. Można się poparzyć, jak się pije po raz pierwszy yerba mate i pierwszy łyk jest bardzo gorzki, ale trzeba odczekać. I oni ten susz, te 2/3 tykwy wypełnionej yerba mate mają na cały dzień. Jedyne, co się zmienia, to wodę w termosie. Więc tutaj w każdym punkcie miasta można znaleźć punkt, w którym za naszą przysłowiową złotówkę można kupić właśnie wrzątek. A poza tym w każdej kawiarni, restauracji mogą ci napełnić właśnie wrzątkiem termos. Na stacjach benzynowych to, co się sprzedaje oprócz benzyny, to wrzątek. I na plażach też, to jest też ciekawe, że na plaży możemy znaleźć nie budkę z piwem, ale budkę, która sprzedaje wrzątek do termosu. Mosu, bo yerba mate też gasi pragnienie.
To ugasiliśmy już pragnienie, ale jesteśmy głodni. Co zjemy w Urugwaju?
Mięcho, mięcho, mięcho. To nie jest kraj dla wegetarian, niestety. To jest kraj, w którym się je rocznie na głowę 94 kg wołowiny i to nie jest byle jaka wołowina, to jest jedna z najlepszych na świecie. Są tutaj specjalne odmiany krów hodowane właśnie na mięsko. I tak, je się steki, wszelkiego rodzaju steki, ale nie tylko steki, ponieważ tą biedną krówkę kroi się na wszelakie możliwe części i zjada się wszystko, łącznie z oczyma i jądrami. Także taki Urugwajczyk z interioru, taki urugwajski gaucho cowboy zjada krowę w całości. Przepraszam, jeśli to wywołało jakiś niesmak u naszych słuchaczy, ale tak jest. Mięso jest na bardzo dobrej jakości i można go nawet pokroić łyżką. Jeżeli w restauracji nie jesteś w stanie pokroić twojego mięsa łyżką, to masz prawo poprosić o innego steka. Ma być mięciutkie.
Gdybyś jednak miała się wcielić w osobę, która nie je mięsa, to naprawdę nic nie zje w Urugwaju?
Zje, zje. Ponieważ Urugwajczycy to jest naród emigrantów. Przyjechało tutaj mnóstwo Włochów na początku XX wieku i przywieźli ze sobą pizzę i pastę, także wszelkiego rodzaju makarony z sosami pomidorowymi, domowe. Jest tutaj mnóstwo fabryk makaronu. Każda Urugwajka wie, jak się robi makaron. Więc makaron, pizza urugwajska, która jest kwadratowa albo prostokątna, nigdy nie okrągła, ale też można spróbować omlet z alg morskich. To jest taki przysmak miejscowości nadmorskich w Urugwaju, albo algowe ptysie, proszę bardzo. Algi są nazywane sałatą morską. Rzeczywiście tych alg tutaj jest dużo na wybrzeżu, więc są niezwykle zdrowe. I z takich alg się robi omlety, ptysie.
A masz swoje ulubione przysmaki urugwajskie?
Bardzo lubię empanadas, chociaż empanadas to nie jest tylko i wyłącznie przysmak Urugwaju. Wiele krajów Ameryki Południowej mają swoje empanadas. Empanada to jest rodzaj kształtem przypominający naszego pieroga, tylko że ciasto nie ma w sobie jajka, to jest tylko mąka, ciepła woda, olej i troszeczkę proszku do pieczenia i to ciasto się wyrabia, po czym nadziewa się wszystkim. Najczęściej w Urugwaju jest ono nadziewane siekaną wołowiną, nożem sieka się wołowinę, czyli to nie jest mięso mielone, ale właśnie mięso siekane z cebulką, z oliwkami i to jest taki przysmak uliczny, empanada. Empanada może być też nadziewana szpinakiem, może być nadziewana serem i szynką, ale tak na szybko, żeby coś zjeść na ulicy, to właśnie polecam urugwajskie empanadas.
Jemy empanadas, mamy siłę zwiedzać. Co trzeba zwiedzić w Montevideo?
Urugwaj przeważnie zaczynamy zwiedzać od stolicy. W stolicy mieszka połowa wszystkich mieszkańców, więc po pewnym czasie człowiek ma wrażenie, że już widział wszystkich Urugwajczyków. A co należy zobaczyć w Montevideo? Należy zobaczyć stare miasto, które ma wiele punktów z czasów kolonialnych, czyli z okresu wieku XVII-XVIII. To są te największe zabytki całego Urugwaju. W Urugwaju należy przejść starym miastem aż do Mercado del Puerto, czyli takiego miejsca, gdzie pod jednym dachem mieści się 16 różnych restauracji typowo urugwajskich, które właśnie mają swojego grilla. Każda z tych restauracji ma rozpalonego grilla, tam jest bardzo gorąco i można zobaczyć, jak to mięso w Urugwaju jest przygotowywane, bo to jest cały rytuał, to nie jest węgiel drzewny, tak jak w Argentynie, to jest drzewo eukaliptusowe, które najpierw należy rozpalić ognisko i oni w tej restauracji to ognisko rozpalają, a potem powolutku ten węgiel drzewny się produkuje, więc należy do Mercado del Puerto w okolicach południa trafić i tam należy skosztować właśnie mięso urugwajskie, należy to popić dobrym winem Tanat, wytrawnym, to jest wino typowo urugwajskie, bardzo wytrawne, po czym ja proponuję wybrać się na Plac Niepodległości i zobaczyć budynek, w którym dzisiaj urzęduje prezydent, zobaczyć najstarszy teatr w Urugwaju, zobaczyć urugwajski pałac kultury w cudzysłowie, to jest taki budynek, który kiedyś był najwyższym budynkiem Urugwaju, dzisiaj już nie, który ma swoje miejsce widokowe, można wyjechać na ostatnie piętro i zobaczyć stamtąd całą panoramę Montevideo i zobaczyć przede wszystkim tą górę. Monte, to znaczy góra. Montevideo, jak tutaj przypłynęli pierwsi Portugalczycy, to zobaczyli górę. O jakiej górze oni mówili? Mówili o wzgórku, który ma 100 metrów wysokości nad poziomem morza. I właśnie z tej wieży, tego budynku, który się nazywa Pałac Salvo, można zobaczyć, zakładając okulary, górę, którą widzieli Portugalczycy, kiedy przypłynęli tutaj i powiedzieli Monte, vide eu, czyli widzę górę. Tak właśnie można przetłumaczyć nazwę tego miasta. W Montevideo trzeba także pójść na Ramble. To nie jest zabytek. Rambla to jest ulica wzdłuż Rio de la Platy, ale jest to najważniejsze miejsce dla mieszkańców Montevideo. To jest miejsce, gdzie należy pójść, przespacerować się i usiąść na rozgrzanym granicie, napić się yerba mate i patrzeć na zachód słońca. Po prostu patrzeć sobie na horyzont. Ja jak przyjechałam do Urugwaju i poszłam pierwszy raz na Ramble, to moje pytanie było takie, po co myśmy tutaj przyszli? Już zobaczyłam wszystko, o co chodzi. Właśnie w Montevideo chodzi o to, żeby sobie tam pójść i po prostu posiedzieć. Bo Urugwaj to nie można tak zwiedzać na szybko. Jak ktoś przyjeżdża do Urugwaju na 3 dni, to ja zawsze mówię, nie poznasz charakteru tego kraju. Tu trzeba tak po prostu wrosnąć troszkę. Trzeba zostać na 2 tygodnie, miesiąc i zaczniesz żyć tak jak oni. Także na Rambli taki turysta, który już widział wszystko, może się troszkę wyciszyć, a potem wieczorem zabrałabym go w Montevideo na milongę, ponieważ Montevideo to także tango. Argentyńczycy niestety zabrali Urugwajczykom tango i mówi się tango argentino, ale tango, na szczęście komisja UNESCO o tym wie, w 2009 roku tango zostało wpisane na listę UNESCO jako tradycja urugwajsko-argentyńska, argentyńsko-urugwajska, ponieważ tango zrodziło się jednocześnie w Buenos Aires i w Montevideo.
A milonga to jest specyficzny rodzaj tanga.
To jest taki, milonga tak nazywają i rodzaj tanga, który się nadaje do tańczenia, czyli to jest takie tango trochę szybsze, bo jest tango, które możemy wysłuchać w filharmonii, tylko instrumentalne. Milonga jest szybsza, ale milongą też się nazywa to spotkanie, podczas którego się tańczy tango. Także usłyszymy muzykę trochę żwawszą, a po drugie, no, tam dochodzi do flirtu, więc mężczyźni wypatrują kobiet, mężczyźni tańczą z mężczyznami na takiej milondze i kobiety z kobietami, ponieważ jest to taniec, który w swoich początkach był tańczony przez mężczyzn. Także nikogo nie dziwi w Montevideo to, że tańczą sobie panowie ze sobą, chociaż my myślimy zawsze, że jednak tango to jest taniec miłosny między kobietą a mężczyzną.
Tango milonga, czyli idziemy na milongę. Mamy nadzieję, że to będzie jak najszybciej możliwe znowu, no bo w czasie pandemii trzeba się powstrzymać od tanga z osobami, których nie znamy i z którymi nie mieszkamy.
Urugwajczycy sobie radzą. Robią milongi wirtualne, czyli każdy w swoim domku. Wolność domku w swoim domku radzą sobie. Są spotkania milongi wirtualne.
Powiedzmy, że już jesteśmy w tym świecie, na który wszyscy czekamy. Zatańczyliśmy, obejrzeliśmy wszystko w Montevideo, jedziemy dalej. Co jeszcze w Urugwaju nam pokażesz?
Ja zawsze mówię wszystkim, że tak Urugwaj to się zaczyna poza Montevideo. Do Montevideo przeważnie wszyscy tutaj albo przypływają jakimś wielkim statkiem, rejsowcem i to są najczęściej tacy turyści, którzy już wcześniej byli w Buenos Aires albo w Rio de Janeiro i teraz mają w planie właśnie Montevideo. Ale ja zawsze mówię, jak szkoda, że tu jesteście tylko na jeden dzień, bo Urugwaj zaczyna się poza Montevideo. Trzeba wyjechać chociażby 100 kilometrów poza miasto, żeby poczuć ten kraj, żeby zobaczyć pola, pola, dzikie pola, żeby zobaczyć te krowy. Tak, w Urugwaju są 4 krowy na mieszkańca. Jest więcej krów niż ludzi. Więc żeby zobaczyć właśnie tą taką urugwajską pampę, pastwiska. I tą pampą dojedziemy do miejscowości przecudnej urody Colonia del Sacramento. Ja bym tam zaczynała każdą wyprawę do Urugwaju. Colonia del Sacramento, jeśli mamy tylko jeden dzień na Urugwaj, to proszę sobie zanotować to miejsce. Colonia del Sacramento to jest miejsce zabytkowe. Tam właśnie są urugwajskie zabytki, czyli te budynki kolonialne właśnie z wieku XVII-XVIII. To jest miasteczko, po którym jeżdżą stare samochody, właściciele domów w kolonii uwielbiają stare samochody i szczycą się tym, że jeżdżą samochodem swojego pradziadka, więc to jest miasto, w którym można poczuć klimat Urugwaju. Tam nikt się nie spieszy, psy leżą na środku ulicy i samochody czekają, aż te psy wstaną albo nie wstaną. Cudowne miejsce, które możemy właśnie poczuć taki latynoamerykańsko-urugwajski klimat. Że Colonia del Sacramento, bardzo ważny punkt na mapie Urugwaju. Turyści, którzy mają troszkę więcej pieniędzy, mogą pojechać do największego kurortu Urugwaju, czyli Punta del Este. Punta del Este to jest taki kurort, który niektórzy porównują z Saint-Tropez, niektórzy Urugwajczycy oczywiście, i szczycą się nim niesamowicie. I to było największe pytanie do mnie, czy ty już byłaś w Punta del Este, podobało ci się? To jest miasto nad Oceanem Atlantyckim, w którym znajdują się najbardziej ekskluzywne hotele w Urugwaju, więc Punta del Este odpoczywają największe gwiazdy z Urugwaju, ale też z Brazylii i z Argentyny. Więc jak ktoś chce, żeby go zobaczono i żeby mu zrobiono zdjęcie, to należy pojechać po prostu do Punta del Este. Jest takie przysłowie, zastaw się, a do Punta del Este jedź. Natomiast mnie Punta del Este jakoś nie fascynuje. Fascynuje mnie dużo więcej to, co się znajduje za Punta del Este. Jedziemy w stronę granicy z Brazylią i zaczyna się plaża, pusta, bez ludzi, żadnych, w okolicach właśnie granicy z Brazylią. Przepiękne miejscowości nadmorskie, rybackie, gdzie mieszkają rybacy, urugwajscy rybacy, którzy na co dzień polują na rekiny, także w takiej miejscowości, która na przykład nazywa się Punta del Diablo, czyli punkt diabła, albo Valisas, albo Cabo Polonio. Nie ma nic wspólnego Polonio z Polską, to miejsce. Natomiast możemy tam skosztować stek z rekina. To dla tych, którzy nie jadają mięsa wołowego. Niezwykle urocze dla turystów miejscowości właśnie te nadmorskie, takie autentyczne domki rybaków. Można sobie taki domek wynająć. Tam czasami nie ma ani wody, ani prądu. Trzeba sobie wodę ze studni wyciągnąć. Tam nie ma internetu, więc to są takie miejsca, w których naprawdę człowiek może odpocząć. Gdybym ja miała pracę i mogłabym pracować z takiego Punta del Diablo, to ja bym się tam chętnie przeprowadziła.
A jak nie masz pracy, czyli masz wolne, to czy opuszczasz Urugwaj? Czy to państwo jest dla ciebie tak różnorodne i tak jeszcze niezbadane po tych 11 latach, że dalsze wycieczki cię nie kuszą?
Oj, kuszą mnie to bardzo. Także no, na razie prawda jest taka, że kiedy nie pracuję, to jest ten czas, kiedy chcę wykorzystać na lot do Polski, żebym mogła też pobyć z moimi rodzicami, z moimi przyjaciółmi, więc ja zawsze wykorzystuję moje wakacje na to, żeby jednak polecieć do Polski. W tym roku się to nie udało, ale za rok na pewno uda się, więc ja wtedy taki miesiąc sobie rezerwuję na ten pobyt w Polsce. Natomiast kiedy tylko mogę, to wyjeżdżam z Urugwaju i przejechałam już wszerzej, wzdłuż, także Argentynę, która jest 9 razy większa od Polski, także znam już prawie każdy zakątek Argentyny i znam też Brazylię do połowy, bo Brazylia jest 27 razy większa od Polski. Natomiast oczywiście Ameryka Południowa nie ma niestety tanich linii lotniczych i nie jest tak łatwo i tanio podróżować pomiędzy krajami Ameryki Południowej. Można też stopem jechać, a to nie dla wszystkich taka wyprawa, więc no mam do odkrycia wiele, wiele tutaj kierunków, które chciałabym poznać. Kolejny to Peru. Bardzo, bardzo chcę poznać Peru i jego kuchnię i zabytki, także na pewno to się uda.
Trzymamy kciuki i będziemy zapraszać także na wideo z Montevideo oraz do Przewodników Bez Granic.
Serdecznie. I do Przewodników Bez Granic. Fantastyczna inicjatywa. Jest już nas prawie 50 osób, przewodnicy z całego świata.
A dzisiaj naszą przewodniczką Bez Granic po Urugwaju była Marta Gejermo-Sajdak. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i zapraszam do Montevideo i nie tylko.